miesiąc temu ponad troszeczkę dzieliłem się na temat bliskości z Bogiem. Powiedziałem, że temat dokończę. Mieliśmy dwie sesje na ten temat. Dzisiaj będzie trzecia, czwarta będzie, jak wrócę z urlopu. Wiecie, kiedy coś przygotowuję i modlę się o coś, to zawsze widzę więcej, szerzej, głębiej i potrzebuję to jakoś poskładać z Bożą pomocą, żebyśmy mieli jakiś fundament. Otwórzmy sobie Psalm 27. Przeczytam tylko czwarty, przede wszystkim czwarty wiersz i piąty. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili tutaj uwagę na coś. Potrzebujemy się wyciszyć i pozwolić Bogu, żeby mówił do naszych serc. Bo kiedy Pan mówi poprzez Słowo i poprzez Ducha, zawsze mówi, dotykając serca. Serce może usłyszeć tylko wtedy, kiedy się otworzy. Amen. Zwróćcie uwagę, co mówił Dawid. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. Aby oglądać piękno Pana i by odwiedzać Jego świątynię. Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni. Spróbujcie sobie wyobrazić człowieka, który jest królem państwa, spoczywa na nim odpowiedzialność za naród i on wypowiada takie słowa. O jedno prosiłem Pana i o to ciągle zabiegam w swoim życiu, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni mojego życia. Dawid w tym miejscu mówi, że pragnieniem jego serca jest przebywanie z Bogiem. Dlaczego? Aby oglądać piękno Pana, by odwiedzać Jego świątynię. Wiecie, w świątyni Pańskiej była Boża obecność. I potem mówi tak, bo skryje mnie w dzień w niedoli, w szałasie swoim. W życiu Dawida były różne dni, lepsze i gorsze. Były też takie dni, w którym jego życie wisiało na włosku. Ale były też dni szczęśliwe, radosne, pełne zwycięstwa. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Dzisiaj, jeśli narodziłeś się na nowo i stałeś się Bożym dzieckiem, to ta świątynia jest w tobie. Czyli nie musisz pielgrzymować do miejsca, tak jak Dawid pragnął. Tak jak Izraelici raz do roku musieli pielgrzymować do świątyni, żeby oddać pokłon Panu. Dlatego, że świątynię nosisz w sobie. Bóg przyszedł i zamieszkał w nowym stworzeniu, w Chrystusie. I uczynił z nas swoje mieszkanie. On mówi tutaj o odwiedzaniu świątyni. Ty i ja, jeśli masz w sobie świątynię, zawsze, gdziekolwiek jesteś, możesz tam wejść. I możesz doświadczać Boga i spotykać się z Nim, a nawet rozmawiać z Nim. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo i Bóg ma pragnienie, Bóg, który ma naturę Ojca, ma pragnienie mieć z Tobą bliską więź. Jezus mówił, kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Zauważyłem, myślę, że nie tylko ja, im bardziej uwielbiasz Jezusa, im bardziej wywyższasz Jezusa w swoim życiu, tym zobaczysz, że to sprawia radość Bogu Ojcu. Jezus powiedział, widzicie, Jezus chce nam objawić swoją miłość. Jezus chce się nam objawiać jako Pan, jako Król swego Królestwa, jako Zbawiciel i Uzdrowiciel. Jezus też oczekuje z naszej strony wiary, ale też posłuszeństwa wobec Jego Słowa. I wyraźnie o tym mówi, że ten, kto mnie kocha, będzie wypełniał moje Słowo. I wtedy ja z Ojcem przyjdę i zamieszkamy u Niego. Kiedy chwała Pańska odeszła, to pozostał tylko budynek i nic więcej. Kiedy chwała Boża opuściła świątynię, to pozostały tylko kamienie. Nawet kupę złota tam było. A więc jedyną rzeczą, która ma wartość, to nie są kamienie, to nie jest złoto, to nie są rzeczy materialne, to jest Jego obecność. To jest Jego naturalna, żywa, realna obecność. To ma sens. Obecność Pańska jest dostępna, realna obecność jest dostępna dla każdego Bożego dziecka. Chcę wam powiedzieć, że kiedy jeżdżę po kościołach, spotykam się z wierzącymi, patrzę nieraz na ich życie, widzę, mówiąc ogólnie o kościele, wielu w kościele śpi. Oni mogą stwarzać dobre pozory swojej religijności. Ale tak naprawdę nie mają tej realności życia Boga w sobie. Nie mają realności Jego, nie znają Go. Mają wiedzę o Nim, ale nie znają Go osobiście. Nie znają tego słodkiego dotyku, kiedy Pan przychodzi, czy tego słodkiego głosu, który jest jak Jego słowa, które jest słodkie jak miód i które przynosi wiarę, może zmienić życie człowieka i przenieść go natychmiast w inne miejsce. Religię stworzył człowiek. Pewnie za namową diabła. Spotykam ludzi, którzy mówią tak, modlę się, ale nic się nie dzieje. Nie mam tego, o czym ty mówisz. Nic, modlili się, nic się nie wydarzyło, więc zrezygnowali, dali sobie spokój. Jaki jest z tego wniosek? Przecież Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie kocha jednego bardziej, a drugiego mniej. Bóg kocha nas wszystkich taką samą miłością. On taką samą miłością kocha człowieka z rynsztoku. Taką samą miłością go kocha. Więc gdzie jest problem? Problem jest w tym, że niektórzy tej miłości doświadczają, a niektórzy nie. Więc dlaczego jedni tego doświadczają, a drudzy nie? My potrzebujemy dojść i zobaczyć, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Kiedy patrzę na całą Biblię, widzę zasadę Bożą, że kiedy poddaję się i uniżam się, On zawsze przychodzi. Zawsze. Kiedy poddaję się Jemu, oddaję się Jemu, On zawsze przychodzi. On zawsze przychodzi wtedy, kiedy buduję Mu ołtarz i na tym ołtarzu składam właściwą ofiarę, która dotknie Jego serca. Zawsze przychodzi. I widzę to w Biblii. że ludzie doświadczali tego. My dzisiaj nie budujemy, nie bierzemy cegieł, kamieni i nie budujemy ołtarza. To jest pewien duchowy wymiar, ale każdy z nas potrzebuje nauczyć się, co mogę zrobić, żeby dotknąć Jego serca, żeby mnie nawiedził, żeby mnie dotknął. Potrzebujemy bliskości z Bogiem, mówiłem, w takich, przede wszystkim w trzech takich wymiarach, celach. Po pierwsze, aby poznać Jego drogi i przyjąć Jego mądrość. Chcę wam powiedzieć, że w dzisiejszym świecie bez Jego mądrości, tam gdzie nie ma Jego mądrości, tą pustkę wypełnia mądrość tego świata i kiedy my za tym idziemy, to prędzej czy później ponosimy tego konsekwencje tylko. Nieraz bardzo przykre i bolesne. Niektórzy się modlą, mówią, nic się nie stało. Niektórzy próbują wszystkiego sami. Wiecie, ja to wszystko przerobiłem, więc też wiem, jak to jest. I kiedy widzisz, że już sobie nie radzisz, to wtedy uniżasz się przed Nim i naprawdę zaczynasz wołać do Niego, zaczynasz się modlić naprawdę, bo potrzebujesz desperacko Jego żywego słowa, które pomoże ci wyjść z sytuacji, w którą się wpaplałeś. Przeczytam pewien fragment z Psalmu 119. Wiele lat temu dotknęło mnie to. Psalm 119, 67 wiersz mówi tak. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem. Ale teraz strzegę Twego słowa. Dlaczego psalmista tak napisał? Bo to upokorzenie zbyt wiele go kosztowało, żeby drugi raz to zrobił. 71 wiersz mówi tak. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. A więc w konsekwencji dziękuję Bogu za to, czego doświadczył. Miałem kiedyś taką sytuację, kiedy desperacko potrzebowałem cudu i w końcu on przyszedł, ten cud. I po wielu latach, kiedy przygotowywałem jakieś słowo, pamiętam, Duch Święty mi przypomniał tą całą sytuację. Jakby wróciły trochę emocje z tej sytuacji, bardzo trudne dla mnie. I wtedy zapytałem się Pana i powiedziałem, mój Panie, dziękuję Ci, bo odpowiedziałeś w końcu. Ale dlaczego nie zrobiłeś tego wcześniej? Przecież widziałeś, co przeżywam. Przecież mogłeś zrobić to od razu. Przecież widziałeś to wszystko. I wiecie, co Pan mi powiedział? Gdybym to zrobił od razu, nie nauczyłbyś się tej lekcji. Widzicie, w tym jest Boża mądrość. Jaką lekcję ja przyjąłem? Że kiedy przychodzi myśl, żeby zrobić podobnie, stop, nigdy więcej nie dotknę tego. Wiecie dlaczego? Bo zbyt wiele mnie wtedy to kosztowało, więc nie chcę przeżywać jeszcze raz tego. I dlatego mówię nie. Wszystko jest w Słowie. Potrzebujemy znaleźć te fragmenty dla siebie. Wiecie, kiedy my oczekujemy od Boga coś, szukamy Go w trudnych sytuacjach i ja wierzę, że wielu z nas może przeżywać takie rzeczy, to ludzie robią dwie rzeczy wierzący. Albo się uniżają przed Panem i chcę wam powiedzieć wtedy, powiem wam, co się wtedy dzieje. Pokutujesz za najmniejszy grzech. Za najmniejszą złą myśl, za najmniejsze swoje nastawienie niewłaściwe, niechrystusowe, nieobjawiające Bożego charakteru. Wiesz, dlaczego tak robisz? bo desperacko potrzebujesz Jego, Jego odpowiedzi, Jego cudu dla swojego życia. Jesteście ze mną? Bóg Ojciec uczy nas swoich dróg, uczy nas Chrystusa. Czy to zawsze jest przyjemne? Powiem wam, nauka i wychowanie nieraz jest trudne i bolesne, ale w konsekwencji wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy się pod to poddali. To też jest w Słowie. Inni obrażają się na Boga i mają dla Niego złość, gniew i nie chcą mieć z Nim nic wspólnego, bo nie odpowiedział im na ich warunkach, nie spełnił ich oczekiwań. Po drugie, bliskości Boga potrzebujemy po to, żeby poznać Jego samego. Zawsze od ponad 30 lat mówię, jest nienormalną relacją pomiędzy ojcem a dzieckiem, kiedy dziecko nie słyszy głosu swego ojca. To jest nienormalne. Jesteście ze mną? To jest nienormalna relacja. Zwróć uwagę, ani dziecko tak nie chce żyć i ojciec też nie chce, żeby tak było. Coś musi się stać. Jezus powiedział, moje owce znają mój głos i idą za mną. Za obcym nie pójdą. Dlaczego? Bo potrafią go rozpoznać, ten głos obcy. Wiele lat temu, kiedy Pan dotknął mnie przez ten fragment, powiem wam, mnie to skonfrontowało. Bo przecież prawda mówiła o mnie tak, to w takim razie nie jestem jeszcze owcą pańską. Może jestem kozłem, zbuntowanym i niezależnym. Moje owce znają mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. A więc potrzebujemy poznać Go. Wszyscy, kochani, tęsknimy za doświadczaniem miłości Jego. I ja wiem, że to jest dla każdego z nas w obfitości. W obfitości. I to nie jest tak, że Pan nie chce przyjść z tym do nas. Zwróćcie uwagę, że gdzieś głęboko w naszych sercach jest pragnienie poznania Go osobiście, spotkania się z Nim, doświadczania nawet ponadnaturalnych rzeczy. Dlaczego? Bo my jesteśmy stworzeni do relacji z Bogiem, który jest Bogiem cudów, porusza się w sferze ponadnaturalnej. Dla Niego to jest naturalne. Gdzieś w nas to jest boskie DNA włożone w człowieka, który gdzieś głęboko tam tęskni, tylko myśli tak, nie, to jest niemożliwe tutaj, może kiedyś tam, po drugiej stronie. Jezus jako Syn Człowieczy poruszał się w sferze ponadnaturalnej. Kiedy weźmiesz Dzieje Apostolskie, to zobaczysz, że prawie na każdej stronie jest ponadnaturalne doświadczenie wierzących ludzi. Więc pytam się, to co, Bóg poszedł, na wakacje pojechał? Nie, coś z nami jest nie tak i coś się w nas powinno zmienić. Przyczyna zawsze jest w człowieku, nigdy nie w Bogu. Widzisz, Duch Święty sprawia w tobie i we mnie, On daje ci głód tych rzeczy. To teraz jest pytanie, co my z tym robimy? Bo zawsze jest coś. Zawsze jest coś. Chcę wam powiedzieć tak. Cielesna natura człowieka, która nie jest odkupiona, zawsze będzie przeciwna temu. Zawsze będzie przeciwna temu, żeby Jezus Chrystus stał się absolutnym Panem w życiu człowieka. Wiecie dlaczego? Bo cielesny człowiek chce kontrolować wszystko. On boi się wypuścić swego życia z rąk. Hello, jesteście ze mną? Lęk sprowadza to w człowieku. I w ten sposób nigdy nie może doświadczyć pełni. Bo to, że Jezus Chrystus jest Panem, to i diabeł wie. On ma pragnienie, żebyśmy się stali Jego Panem, żebyśmy Go uznali jako Pana i Króla i czerpali z obfitości Jego Królestwa. Cielesny człowiek zawsze znajdzie wytłumaczenie i usprawiedliwienie swojego miejsca i stanu. Zawsze to znajdzie. Po trzecie, Jezus pragnie, On pragnie manifestować się w świątyni żywą obecnością. Więc wiecie, czego oczekuje? On chce ją oczyścić, uświęcić swoją obecnością. Zwróćcie uwagę, że kiedy odchodził do Ojca przed odejściem, powiedział do uczniów o obietnicy Ducha Świętego i kilka razy powiedział o Nim, Duch Prawdy. A więc Jezus pragnie od nas prawdy. Duch Święty, kiedy przychodzi, On jest Duchem Prawdy. Wiele razy słyszeliście z moich ust i sam tego doświadczyłem, że prawda nie zawsze jest przyjemna i łatwa do przyjęcia. Co się buntuje przed przyjęciem prawdy? Nasza cielesność, nasze złe myślenie, złe wyobrażenie. On pragnie od nas czystości i świętości. I ktoś może powiedzieć, o to jest za duże dla mnie. Okej, masz prawo żyć jak chcesz. To znaczy, że Jezus Chrystus, zamykasz Mu drzwi, bo On taki jest. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. On jest czysty i święty. Więc jeśli chcesz mieć spotkanie z Nim, żeby to spotkanie przyniosło Ci błogosławieństwo, to potrzebujesz usunąć pewne rzeczy. Jakie są takie główne przeszkody? I to jest coś, co dzisiaj chciałbym powiedzieć. W bliskości z Bogiem. Wierzę, że najważniejszą przeszkodą i główną przeszkodą to jest podzielone serce. Pamiętacie, co Jezus powiedział do tłumów? Ludzie czystego serca Boga oglądać będą. Powiem Ci, możesz pójść do lasu, spojrzeć na liść i wielbić i zobaczyć w tym Boga, w Jego dziele stworzenia. Możesz spojrzeć na suchy liść i zobaczyć w tym przekleństwo grzechu i płakać. A możesz spojrzeć na przyrodę i wielbić Boga i zobaczyć w tym Boga, w Jego dziele stworzenia i być zafascynowany Bogiem. Widzisz, to jest napisane, że Kościół ma się stać oblubienicą, jest oblubienicą, ma się stać oblubienicą. Wyobrażacie sobie ślub mężczyzny z kobietą, która ma podzielone serce i kocha jeszcze innego? Powiedzcie, czy to małżeństwo będzie zdrowe i szczęśliwe? Nigdy. Nigdy. Jezus pragnie całego serca Twojego i mojego, a to oznacza, że pragnie być Panem naszego życia, Twojego i mojego, absolutnym Panem. Widzisz, kiedy rzucasz się w objęcia Pana, w wskakujesz jakby w Niego, bo Bóg Ojciec cię tam umieścił tak naprawdę, tylko my z czego wychodzimy często. To jest, On jest szczęśliwy i ty będziesz szczęśliwy, bo doświadczysz pełni. Jezus zrobi wszystko, żeby przyciągnąć cię do siebie, do Ojca. Przez całe twoje życie będzie to robił na tej ziemi. Będzie robił wszystko, na co mu tylko pozwolisz. Będzie do ciebie mówił przez różne sytuacje. Będzie mówił do ciebie przez swoje sługi. Będzie mówił przez ponadnaturalne zdarzenia, przede wszystkim przez słowo. Będzie wzbudzał w tobie głód i pragnienie i tą tęsknotę za Nim. Tak silną, jeśli pozwolisz, tak silną, że ona pokona twoją cielesność. Zostawisz wszystko i wszystkich. Oddzielisz się i spotkasz się z Nim. I wtedy zobaczysz i będziesz mógł powiedzieć jak psalmista, skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. On nigdy w pełni nie zadowoli się 99% twojego życia. Nigdy. Bo za ten 1% diabeł będzie pociągał w twoim życiu. I powiem ci, zawsze w najgorszym momencie twojego życia, w trudnym momencie, pociągnie za to. Jezus powiedział, nadchodzi władca tego świata, nie ma on nic we mnie. Nie ma o co zaczepić. Dlaczego? Dlaczego diabeł nie miał o co zaczepić? To Jezus decydował o tym, że się podda, czy nie. On się poddał Ojcu. To Jezus decydował o tym, że pójdę na śmierć krzyżową, bo po to przyszedłem. To nie diabeł o tym decydował, to Jezus o tym zdecydował. Bo on powiedział, nadchodzi władca tego świata, nie ma nic we mnie. Gdybym chciał, poprosiłbym Ojca o zastęp aniołów i wszystko by się skończyło. Ale po to przyszedłem, żeby odkupić stworzenie. Halleluja. Widzisz, kiedy ktoś daje mu tylko cząstkę swego życia, część serca, to on nie może zbyt wiele z tym zrobić. On nie może zbyt wiele uczynić wtedy dla ciebie. Nie może wychować ciebie. Nie może prowadzić ciebie tak, jakby chciał. Nie dlatego, że on nie chce. Nie dlatego, że nie ma zdolności. Dlatego, że człowiek mu nie pozwala. Broni się. A więc podzielone serce, ja uważam, to jest główny powód. Słyszę ludzi, ale przecież ja oddałem Panu całe swoje życie. Ale kiedy przypatruję się, jak żyją, to nie jest prawdą. Oni myślą, że oddali. Następny element, taka przeszkoda główna. List do Hebrajczyków 12:1 mówi o tym. List do Hebrajczyków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla i tak dalej. Znamy ten fragment, już kiedyś dzieliłem się tutaj na ten temat. Troski wszelkiego rodzaju. Widzisz, troska sprawia, że twój umysł, twoje emocje są skierowane na troskę, więc nie możesz się wyciszyć po to, żeby usłyszeć ten delikatny, łagodny głos gdzieś tam głęboko w twoim wewnętrznym człowieku. Troski. Troski mamy składać na Niego. Jezus nie chce, żebyś chodził w troskach. Jezus chce to wziąć na siebie, ale jeśli ty mu tego nie oddasz, on też z tym nic nie zrobi. grzech, który usiedla. Widzisz, grzech sprawia, że wpadasz w sidła, a to cię zatrzymuje. Mamy cudowną możliwość, jest krzyż i dostęp do mocy odkupieńczej krwi Jezusa. Powiem ci, nie ma takiego grzechu, z którym on by sobie nie mógł poradzić i przebaczyć ci, chyba że w świadomy sposób się wyprzesz niego. Myślę, że tutaj na tej sali nie ma takiej osoby. Zawsze, kiedy wyznasz grzech, problem jest w tym, że niektórzy wyznają, ciągle wracają. Wiecie, co to znaczy? Ich serce się jeszcze nie nawróciło. Łaska Pańska nie dotknęła korzenia tego. Dlaczego nie dotknęła? Bo nie miała możliwości, nie pozwolono jej, bo łaska jest osobą, jest duch łaski. Jeśli chcesz chodzić z Bogiem, musisz nauczyć się chodzić w duchu, a nie w ciele. Mówi o tym w liście do Rzymian, w liście do Galatów. Chodzenie w duchu to jest chodzenie, że jesteś bez przerwy połączony z Nim, z Jego obecnością, z Jego natchnieniem, z Jego dotykiem. Robisz tylko to, co On ci mówi, do czego cię pobudza. I nieraz będziesz musiał dokonywać wyborów, kiedy powiesz komuś bliskiemu nie. Nie zrozumie ciebie, bo myśli w kategoriach ciała, a nie ducha. Bo gdyby myślał w kategoriach Ducha Świętego, to by ciebie rozumiał, nigdy by ci nie wymagał od ciebie czegoś, żeby zaspokoić siebie. Dla takich ludzi Królestwo i Jezus jest pierwsze. Następna rzecz to są nieuzdrowione zranienia. Hebrajczyków 12:15 mówi, też mówiłem już o tym kiedyś, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i przez nie, pokalało się wielu. Wiecie, życie w odrzuceniu. Ja musiałam tego doświadczyć w bardzo trudny i bolesny sposób, że życie w odrzuceniu jest życiem w grzechu. Więc potrzebowałam pokuty i nawrócenia, żeby Pan uwolnił mnie z tego. Dlaczego? Bo życie w odrzuceniu wydaje pewne owoce. Gniew, złość, bunt, niezależność, kontrolowanie, manipulacje, samosprawiedliwość, brak poczucia własnej wartości, trudności w relacjach i wiele, wiele innych. Bóg Ojciec uczynił ciebie nowym stworzeniem i umieścił cię w Chrystusie. I On już nic więcej nie ma do zrobienia, bo to, co miał, to już zrobił dla ciebie. Jest pytanie tylko wtedy, to co my z tym robimy? To jak my żyjemy? Jak chcemy dalej żyć? Jak chcemy funkcjonować? A On uczynił nas nowymi stworzeniami. Dał nam swoją naturę. Dał nam swego Ducha Świętego. Włożył w nas to boskie DNA. Uczynił nas swoimi dziećmi. Dziedzicami, współdziedzicami Jezusa. To są cudowne rzeczy i cudowne prawdy. To dlaczego tak niewielu tego doświadcza? Bo mają wiedzę. I tylko wiedzę, która jest oparta na religii, a nie na doświadczeniu. A On nas stworzył do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Niespełnione oczekiwania, życiowe pomyłki. Powiem wam, rozmawiałem z ludźmi w posłudze, którzy tak naprawdę zobaczyli, że popełnili straszny błąd w życiu i nie potrafią już tego cofnąć. Stało się. Mieli oczekiwania, modlili się i wołali o to i nic się nie stało. Może Pan też nie odpowiedział, czy nie odpowiada na Twoje modlitwy w Twoim czasie lub na Twoich warunkach, czyli nie spełnia Twoich oczekiwań, takie jakie masz. Może Twoje życie też potoczyło się zupełnie inaczej niż myślałeś, niż planowałeś tak naprawdę kiedyś. Chcę Ci powiedzieć, bez względu na to, co się wydarzyło w Twoim życiu, bez względu na to, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, Bóg Ojciec jest dobry dla Ciebie i Cię bardzo kocha. Jego łaska trwa na wieki. Jego łaska jest ciągle dostępna, a ta łaska jest Jego mocą dla Twojej słabości i niemocy. To znowu, to dlaczego tak niewielu ludzi doświadcza tego? Bo dla łaski jest jeden warunek, pokora. A pokora to jest stanięcie w prawdzie. Przed samym sobą i przed świętym Bogiem. Coś wam powiem. Wielu ludzi przechodziło przez bardzo trudne rzeczy w swoim życiu, z dzieciństwa, jakkolwiek by to nie nazwał, w jakimkolwiek czasie. Oni to spychają i nie chcą tego wspominać, bo to jest zbyt bolesne dla nich. I tak naprawdę zbudowali wokół tego mur. Jeśli to jest otoczone murem, to powiem ci, to Jezus nie ma dostępu do tego, więc nie może ci pomóc. Do tego jeszcze wrócę. Bóg jest wierny swemu słowu. Masz prawo czegoś nie rozumieć. Możesz nie wiedzieć, dlaczego takie rzeczy przeżywasz. Możesz nie wiedzieć po prostu. Najgorzej jest, kiedy nie wiesz, czego nie wiesz. To jest bardzo trudne, kiedy nie wiesz, czego nie wiesz. Ale możesz się dowiedzieć stąd. Bo tutaj znajdziesz odpowiedź. Tutaj wszystko jest. Jeśli nie znasz prawdy, będziesz oszukiwany. Jeśli znasz prawdę i nie przyjmujesz jej, nie mogę ci pomóc. Z perspektywy tych ponad 30 lat zauważyłem, że Bóg nie zmieni tego słowa w stosunku do nikogo. Kosztem bólu, łez, cierpienia, a nawet śmierci swojego umiłowanego stworzenia. I w ten sposób wyraża swoją doskonałą sprawiedliwość. To słowo jest takie same dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Jeśli je przyjmiesz, będziesz błogosławiony, jeśli staniesz się wykonawcą. Jeśli nie przyjmiesz, masz prawo tak żyć. Moja miłość nie zmieni się do ciebie, ale nie mogę ci pomóc. Jeszcze jeden element. Życie w pośpiechu i zabieganiu. Pamiętacie historię Marty i Marii? Ja kiedyś przerobiłem, można by powiedzieć, namaszczenie Marty. Byłem tak zapracowany dla Boga w służbie, że już na nic nie miałem czasu. Widziałem owoce. Nie mówię, że ich nie było. Ale w końcu, gdzieś głęboko tam wewnątrz mnie, ja wiedziałem, że czegoś nie mam, czegoś mi brakuje i nie wiedziałem, co to jest. I ciągle miałem takie głębokie wewnętrzne świadectwo. Nie jestem w tej doskonałej woli Bożej. Nie robię tego tak, jakby Pan chciał. I ja nie wiedziałem, czego nie wiem. Świadectwo miałem, ale nie wiedziałem, co jest nie tak. Dopiero kiedy byłem zmęczony i prawie wypalony, więc musiałem zgiąć swoje kolana i powiedzieć Panu, jak się czuję w tym wszystkim i powiedzieć, że dłużej tak nie pociągnę. Wtedy Pan przemówił i powiedział, a kto od Ciebie tego wymagał? Ja nie. Szok. Żeby nie przedłużać sprawy, chciałem być Zbawicielem dla wszystkich. Nie dało się. Nie dało się. Zrozumiałem, że najcenniejszy czas, jaki ja mogę mieć jako chrześcijanin, to jest czas bycia z Nim. Nie w służbie. Zobaczyłem, że służba nigdy nie zaspokoi serca człowieka. Nigdy. Nawet owocna. Jego obecność. To jest to, co Dawid mówił. Jego obecność, która przynosi życie, a życie oddala śmierć. A więc można żyć jak Marta. Czytać Biblię, modlić się, chodzić do kościoła, oddawać dziesięcinę, składać ofiary, służyć Bogu, a nie mieć czasu na społeczność z Jezusem. Nie mieć czasu na przebywanie w Jego obecności i cieszenia się i nasiąkania Jego obecnością, Jego życiem, Jego cudownym życiem, Jego dobrocią, Jego miłością, Jego akceptacją. Jezus powiedział Marcie, Marta wybrała lepszą część. Maria, przepraszam, Maria wybrała lepszą część. Co ona zrobiła? Marta zaprosiła Jezusa do domu, tam jest tak napisane. Marta zaprosiła Jezusa i poszła robić, przygotowywać, pracować dla Niego. A Maria usiadła Jego stóp i słuchała. I to się nie spodobało Marcie. No jak to? Powiedz jej coś. Zostawiła mnie sama z tym. Przecież dla Ciebie przygotowuję tutaj dla nas posiłek. Lepszą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Nie będzie jej odjęta. Nie będzie jej odjęta. Wiecie, co to znaczy? Ona siedząc u stóp Jezusa chłonęła Jego słowo, w których był duch i życie. A to nigdy nie będzie odjęte. Wszystkie te sytuacje, nieuzdrowione zranienia, życie w odrzuceniu, te życiowe pomyłki, niespełnione oczekiwania, powiem Wam, one budują wokół nas mur. To są takie niewidzialne mury, klatki, w których jesteśmy zamknięci. Te mury, te klatki nie pozwalają Jezusowi przyjść i dotknąć Ciebie, bo jesteś oddzielony murem. Albo siedzisz w klatce i wyglądasz przez okno, w których jest krata. To wszystko jest w Biblii. Widzicie, wróg wykorzystuje takie sytuacje, kiedy coś nie idzie po naszej myśli z dzieciństwa, nieraz coś z pokoleń. On wszystko to wykorzystuje po to, żeby nas oddzielić. Pieśń nad pieśniami, drugi rozdział, coś pokażę. Przeczytamy od 8 do 10 wiersza. Potrzebujemy zrozumieć, że ta księga w Biblii, ona tak naprawdę ukazuje oblubieńca i oblubienicę. Amen? Oblubieńcem zawsze jest Jezus. Oblubienicą zawsze jest Jego ciało, Jego Kościół. 8 wiersz. Słuchaj, to mój miły, oto idzie On. Wspina się po górach, skacze po pagórkach. Mój miły podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka. Oto już stoi za naszą ścianą. Patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Nie może wejść, bo ten ktoś wewnątrz jest za murem. Musiałby otworzyć drzwi. Jezus jest cudownym Zbawicielem i jedynym Zbawicielem posłanym nam przez Ojca. On jest cudownym uzdrowicielem. Jego miłość jest uzdrawiająca. On pragnie wolności i zdrowia. Pamiętacie poprzednio, kiedy czytałem pewne świadectwo, kiedy kobieta wołała do Pana i w końcu była taka rozżalona przed Panem. Jezus do niej przyszedł i powiedział jej tak, często prosiłaś o to, aby doświadczać mnie więcej w swoim życiu, błagałaś o więcej mocy, ale nigdy nie spytałaś mnie, dlaczego nie otrzymujesz tego, o co prosisz. Ciekawe. Wiele razy z moich ust słyszeliście takie słowa, nie uwielbiaj zbyt długo tego, co nie działa. Jeśli według Ciebie powinno działać, a nie działa, to zatrzymaj się i zastanów się dlaczego i zapytaj Pana, dlaczego to nie działa. Niektórzy mówią, ja nie słyszę. Rozumiem to, że nie słyszysz, ale chcę Ci powiedzieć, że masz zdolność słyszenia i powinieneś słyszeć. Kiedy przeczytacie historię żony Izaaka, Rebeki, ona zaszła w ciążę i w niej były dwojaczki. I ona powiedziała tak, jeśli to się zdarza i zdarzyło się mnie, to ja chcę wiedzieć dlaczego. I poszła zapytać Pana. Tylko tak sobie. I Pan jej odpowiedział. Zauważcie, dla niej to było oczywiste. Coś się zdarzyło w moim życiu, chcę wiedzieć dlaczego. Więc poszła zapytać Pana. I Pan jej odpowiedział. Dwa narody będą w Tobie są. A co my robimy, jeśli zdarzają się takie rzeczy w naszym życiu? Najczęściej zachowujemy się jak żebracy, jak niewolnicy. Przeczytam świadectwo pewne. Na jednym z naszych spotkań wyszła do przodu kobieta, która miała długą listę problemów wymagających modlitwy. Nie mogę nawiązać kontaktu z Bogiem, powiedziała przygnębiona. Nie widzę Go, nie czuję i nie słyszę. Wydaje się, że nigdzie Go nie ma w moim życiu. Dobrze, poświęćmy na to trochę czasu. Zaproponowałem. Chcę, żebyś poprosiła Boga, by Ci pokazał, jakie mury są w Twoim życiu. Dałem jej kilka wskazówek, a potem się pomodliła. Po długiej przerwie zaczęła wymieniać całą listę murów, które wyjawił jej Bóg. Opuszczenie, odrzucenie, wszelkie zranienia, jakie tylko można sobie wyobrazić. Te mury były dla Ciebie ochroną, tłumaczyłem. Stały się Twoim przyjacielem, w cudzysłowie oczywiście, który pozornie chronił Cię przed dalszymi zranieniami i bólem. Przytaknęła. Czy chcesz poprosić Jezusa, żeby rozprawił się z tymi murami i sam stał się Twoim murem obronnym? Zapytałem. Zamyśliła się chwilkę, a potem powoli powiedziała tak. Powtórzyła po mnie modlitwę i czekaliśmy. Widzisz, kiedy się o coś modlisz, to czekaj na odpowiedź. Łzy zaczęły płynąć po jej twarzy. Co się dzieje? Zapytałem. Jezus burzy te mury, odpowiedziała. Niszczy je. Te mury się kruszą. Zaczęła płakać jeszcze mocniej. A co się teraz dzieje? Spytałem. Jezus idzie w moim kierunku. Odpowiedziała. Mówi mi, że mnie kocha. Wyciąga ręce w moją stronę i obejmuje mnie. W ciągu zaledwie kilku minut przeszła od miejsca, w którym nie potrafiła nawiązać kontaktu z Bogiem, do rzeczywistości, w której widziała, słyszała i odczuwała Jego obecność. Ta kobieta została całkowicie uwolniona w chwili, gdy Jezus usunął te mury, bo Mu pozwoliła. Kilkanaście dni temu napisał mi SMS-a pewien wierzący człowiek z taką prośbą. Czy nie usłużyłbym pewnej osobie, która jest w ich kościele? Nie powiedziałem, że oczywiście, że tak, niech przyjdzie. To było kilkanaście dni temu. Umówiłem się, specjalnie przyjechałem do biura. Przyjechały trzy osoby, ale będę mówił tylko o jednej, najstarszej. To była kobieta, która miała już powyżej 60. Zaprosiłem ją do biura, ona była ostatnia w kolejce, bo była najstarsza. Najpierw usłużyłem jej, tej najmłodszej wnuczce, potem jej synowi i na końcu jej. Pytam się, z czym przychodzisz, jak mogę ci pomóc? Usiadła na kanapie i zaczęła opowiadać historię. Można by powiedzieć historię życia, bardzo trudnego i bolesnego życia. Z mężem alkoholikiem na czele. Zaczęła mówić, jak była wykorzystywana i emocjonalnie, i w różny sposób, nawet przez swoją rodzinę. Jej syn rozwiódł się, zachorował. Wymagali od niej, żeby ona się opiekowała wnukami, a ona chciała opiekować się swoim chorym synem. Była w rozdarciu, wszyscy na nią krzyczeli, nikt ją nie rozumiał. Po prostu obraz, można by powiedzieć, po ludzku nędzy i rozpaczy. Chore nogi, kolana, nie mogła chodzić specjalnie. I na koniec, kiedy ona kończyła tą historię, powiedziała takie słowa. Właściwie już nic nie oczekuję od życia. Chciałabym po prostu spokojnie umrzeć. Osoba, która kiedyś doświadczała Jezusa wiele, wiele lat wcześniej, powiedziała tak, to wszystko, ta cała historia, mówi, to jest jedna wielka pomyłka mojego życia. Nie do odwrócenia już. I kiedy ona zaczęła mówić, że już niczego w życiu nie oczekuje, Jezus przyszedł ze współczuciem. Zapytałem jej się, co byś chciała, żeby Jezus dla ciebie zrobił? Ona powiedziała, marzę o jednej rzeczy, jeśli to jest możliwe, żeby Jego bliskość wróciła do mnie. Ja powiedziałam, Jezus chce przyjść do ciebie, ale musimy usunąć jedną rzecz. Potrzebujesz przebaczyć sobie za pomyłkę życia. Bo to jest coś, co cię związało przez te wszystkie lata. Więc trochę to trwało. Musiałem ją w imieniu Jezusa prosić, żeby wybaczyła sobie. I kiedy to zrobiła w końcu, popłakała się. A Jezus wrócił i dotknął się jej. I kiedy wstała z tej kanapy, zapytała się mnie, a czy, pastorze, możesz się modlić jeszcze o moje nogi? I powiedziałem, oczywiście, że tak. Jezus zobaczy, że cię dotknie. Jezus uzdrowił jej dwie nogi. Po pół godzinie w przeciągu pół godziny ich życie się zmieniło. Usunęła blokadę, pozwoliła, żeby mur został zniszczony. Widzisz, Jezus pragnie zniburzyć te wszystkie mury, które myśmy sobie zbudowali w swoim życiu przez różne sytuacje. Chcę wam powiedzieć, wróg się przyczynił, ale to ludzie budują te mury, więc nie obwiniaj nikogo za to. Nie można za to obwiniać ani diabła, ani Boga. Bóg nie miał po pierwsze nic z tym wspólnego, a po drugie, diabeł to zrobił dlatego, że pozwoliliśmy. Więc widzisz, gromienie diabła nieraz w takich sytuacjach to jest strata czasu. Potrzebujemy pozwolić Jezusowi, jeśli sami nie potrafimy tego, żeby przyszedł i dotknął się i zburzył w nas te mury. Chcę wam powiedzieć, że nieraz jest to proces w życiu człowieka. To nieraz nie staje się za jedną chwilkę. Tam była jedna główna rzecz. Pan dotknął tego, wrócił do niej. Widocznie na ten czas było to. Otwórzmy sobie drugą Kronik 29 i na tym zaraz będziemy kończyć. 17 wiersz. Tu jest fragment, który mówi o oczyszczeniu świątyni. Jak wiecie, król Hiskiasz to był fajny król. Też popełnił błędy, ale w gruncie rzeczy był dobry, dlatego że on jakby przywrócił szacunek dla Boga. I on kazał posprzątać świątynię po to, żeby można było sprawować służbę. Zaczęli oczyszczenie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca. W ósmym dniu tego miesiąca doszli do przedsionka Pana. Więc 8 dni oczyszczali do przedsionka. 8 dni, tylko do przedsionka za 8 dni doszli. Świątynię pańską poświęcali przez 8 dni, a w 16 dniu pierwszego miesiąca zakończyli. 16 dni potrzebowali. I my wiemy potem, że obecność pańska przyszła, zamanifestowała się. Bóg wylał błogosławieństwo na naród cały, bo król to zrobił. Zauważyłem z rozmów, z posługi takie myślenie. Większość ludzi, którzy są w problemach, chce, żeby Bóg zmienił ich okoliczności. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Ale zauważyłem, że Bóg działa od wewnątrz na zewnątrz, a nie odwrotnie. Bóg najpierw chce zmienić twoje serce. Chce zmienić ciebie od środka. A wtedy i sytuacje się zmieniają. Może powiesz, nie podoba mi się taka kolejność. No cóż, nie do mnie z tym. Więc nie możesz oczekiwać, że On najpierw zmieni twoje okoliczności. Jeśli tego nie robi, a modlisz się o to, to znaczy, że On chce się zająć twoim sercem. On chce, po pierwsze, chce całego twojego serca, po drugie, chce oczyścić świątynię. wszelkich brudów, z wszelkich śmieci, nawet takich drobnych. On chce zniszczyć mury po to, żeby pomóc Ci wyjść na wolność. Ale pragnie, żebyś pozwolił Mu dotknąć swoją łaską, miłością i mocą tych wszystkich miejsc, które bolą. Które może ciągle ropieją. Chciałbym, żebyśmy się tutaj pomodlili o jedną rzecz. Po pierwsze, chciałbym zadać pytanie i nie będę tutaj nikogo na zewnątrz wyciągał. Ilu z Was widzi w swoim życiu takie mury, klatki w swoim osobistym życiu? Podnieście ręce. Jest wiele osób. Halleluja, halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Zachęcam Was do takich rzeczy. Posłuchajcie mnie. Świątynia Pańska była oczyszczana przez 16 dni. A to oznacza, że to nie stało się w jednym momencie. Od czegoś zaczęli. Jest zadziwiające, że 8 dni potrzebowali na to, żeby dojść do przedsionka. Ja wierzę, że to ma pewien duchowy wymiar z nami. Zachęcam Was do takich rzeczy. Znajdźcie sobie taki czas i miejsce, gdzie będziecie tylko sami. Weźcie sobie Biblię, notatnik, coś do pisania. Ale nie idźcie na takie miejsce z zegarkiem w ręku, bo prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Proś Jezusa. Zacznij Go uwielbiać i poproś Go, żeby przyszedł i pokazał Ci wszystko to od najgrubszych rzeczy może do najmniejszych, albo odwrotnie. Nieraz te najbardziej bolesne, które są najgłębiej schowane, pokazuje na końcu. Pozwól Jemu, żeby On poprzez Ducha, który jest Duchem Prawdy, chcę Wam powiedzieć tak, Duch Święty wszystko wie. Amen? On wie to. On przyszedł po to, żeby nam pomóc. Bardzo nas kocha. Jest naszym pomocnikiem. On przyszedł, żeby wprowadzić nas w prawdę. Więc musimy pozwolić Jemu mówić. I możliwe, że On zacznie od takich rzeczy łatwych, a potem będzie pokazywał głębi, 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 jeszcze głębiej. Dlatego potrzebujesz tego czasu oddzielenia i wyciszenia, żeby Ci nikt nie przeszkadzał. I nie idź na takie miejsce z telefonem w kieszeni. Bo powiem Ci, w najważniejszej chwili diabeł sprawi, że ktoś Ci przeszkodzi, że ktoś zadzwoni, że ktoś przyjdzie. Wiem, że tak jest. Więc musisz się oddzielić na ten czas. Nawet jeśli miałbyś sobie wziąć dzień urlopu i wyjechać gdzieś, czy pójść, iść do parku, do lasu, jakkolwiek. Spisz sobie to wszystko. I kiedy będziesz mieć to spisane, możesz prosić Jezusa sam, osobiście, że przyjdziesz, że On przyjdzie i pozwolisz Mu, że On zacznie burzyć te mury. Ważne jest to, żeby dojść do miejsca, żebyś Jego cudowna miłość, żeby Cię dotknęła. To nie chodzi o takie duszewne coś. bo to nie zmieni ciebie. Widzicie, on działa od wewnątrz na zewnątrz, a nie od zewnątrz do wewnątrz. Religia mówi, musisz coś zrobić, musisz zrobić to, 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 to i to, a wtedy może coś się stanie. Nie, musisz pozwolić Jemu, bo On jest Zbawicielem. Doskonałym Zbawicielem, kochającym Zbawicielem. Ważne jest tylko to, żeby nie uciekać, nie zamykać Mu drzwi, żeby pozwolić, żebyśmy byli przezroczyści przed Nim. Powiem Wam, to nieraz będzie bardzo bolesne. To nieraz może być bardzo trudne emocjonalnie, bo może Pan dotknie czegoś z dzieciństwa. Posługiwałem ludziom, którzy byli jako dzieci wykorzystane seksualnie, a tak to zepchnęli do podświadomości, że kiedy się pytałem normalnie w ciele, nie, takie rzeczy się nie zdarzyły w moim życiu. Ale kiedy Pan przyszedł i dotknął tego, to się okazało, że jednak tak było. Więc oni to zepchnęli, bo to było zbyt bolesne i trudne doświadczenie w ich życiu. Wiecie, jeśli ktoś z rodziny, czy nawet ojciec, wykorzystuje córkę wiele razy, czy wiele lat, to to jest trudne. Może będziesz potrzebował przebaczyć wszystkim, wypowiedzieć słowo przebaczenia, czy przebaczyć sobie za to, co się stało. Tu nie chodzi o to, żebyś ty się doszukiwał, czy doszukiwała czegokolwiek, bo to też nie o to chodzi. Musisz pozwolić, żeby to Duch Święty przyszedł z prawdą, z objawieniem. Więc spisz sobie to i módl się o to. Jeśli ktoś będzie potrzebował takiej posługi, my taką posługę zrobimy w Kościele, czy indywidualnie, jakkolwiek zobaczymy, ale po to tu jesteśmy, żeby pomóc. Chcę Wam powiedzieć taką rzecz. Kiedy ojciec widzi, że szanujesz jego syna i uwielbiasz go i wywyższasz, niebo się dla ciebie otworzy od niego. Bo ojciec bardzo kocha Jezusa. Kocha tak samo ciebie, ale oczekuje od ciebie, że ty będziesz mieć właściwą postawę wobec jego syna. Nikt nie przychodzi do ojca, tylko przeze mnie, Jezus powiedział. Kto nie czci syna, nie czci i ojca. Więc ojciec patrzy, jaką postawę mamy wobec jego syna. Jezus przyszedł, żeby nas zbawić. I on ciągle chce objawiać tą moc zbawienia, uzdrowienia. Widzicie, ta kobieta, o której się dzieliłem, ja nie musiałam się długo modlić o uzdrowienie. Tak naprawdę, ja uklęknąłem w ziemię, za kolana wypowiedziałam jedno zdanie i stało się. Wiecie dlaczego? Tak szybko? Dlatego, że ona otworzyła swoje serce i ten Jezus, który we mnie mieszka, dał mi swoje współczucie. I to współczucie sprawiło, że uzdrowienie przyszło za pstryknięciem. Bóg jest miłosierny, On jest, to jest miłosierny i dobry Ojciec. Amen? Amen.